Mazurskie kalendarium. Historia pisana wiatrem na tafli jezior.
Tomek Suchocki, witam w audycji Mazurskie Kalendarium. Na początek najważniejsze wydarzenia tego tygodnia, które na przestrzeni dziejów zapisały się w kronikach Warmii i Mazur.
13 kwietnia 1326 roku biskup chełmiński Otton odnowił przywilej miejski Lubawy, zatwierdzając i rozszerzając prawa nadane wcześniej przywilejem biskupa Hermana z około 1303-11 roku. 14 kwietnia 1850 roku w Tolkowcu, nieopodal Płoskini w powiecie Braniewskim, urodził się Jan Wichert. Zmarł 2 lipca 1935 roku we Fromborku. Kanonik warmiński, redaktor gazety Ermländische Zeitung. 15 kwietnia 1384 roku wielki mistrz zakonu Konrad Zillner von Rothenstein odnowił przywilej miejski Nowego Miasta Lubawskiego, pierwotnie wystawiony w 1353 roku. 16 kwietnia 1886 roku w Olsztynie ukazał się pierwszy numer Gazety Olsztyńskiej, założonej przez Andrzeja Samolowskiego, Franciszka Szczepańskiego i Jana Liszewskiego, pierwszego redaktora pisma. 17 kwietnia 1993 roku w Olsztynie oficjalnie otwarto siedzibę obecnego Centrum Polsko-Francuskiego Côtes d'Armor, Warmia i Mazury. 18 kwietnia 1859 roku w Apoldzie w Turyngii urodził się Karl Rohens. Zmarł 16 czerwca 1921 roku w Bad Kissingen w Niemczech. Wybitny przedsiębiorca, honorowy obywatel Olsztyna, przewodniczący Rady Miasta. 19 kwietnia 1490 roku proboszcz Paweł ze Starych Juch otrzymał pełnomocnictwo do rozstrzygania wybranych spraw zastrzeżonych dla jurysdykcji biskupa.
Mazurskie kalendarium.
Mazurskie kalendarium, czyli historia pisana wiatrem na tafli mazurskich jezior. Doktor Jakub Knyżewski, Łódzkie Muzeum Historyczne, i Tomek Suchocki. Witamy, dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Mazurskie kalendarium to taki program, w którym omawiamy wydarzenia, które miały miejsce tutaj na Warmii i Mazurach na przestrzeni dziejów i rozgrywały się w danym tygodniu, w tym tygodniu nomen omen na tapecie kwiecień od 13 do 19. I tak sobie analizowaliśmy te wszystkie wydarzenia z panem Jakubem i doszliśmy do wniosku, że za bardzo to się chyba na Mazurach między 13 a 19 kwietnia nie działo.
No akurat w tym tygodniu to rzeczywiście za wiele się...
Na Warmii i owszem.
Tak, na Warmii i owszem, choć na Mazurach już troszkę mniej. No cóż, nie zawsze jest tak jak w ubiegłym tygodniu, że tych wydarzeń jest tyle, że aż w sumie powiedzieliśmy chyba o trzech,
że
o ile mnie pamięć nie myli.
Tak,
jest, i był wysyp, było o czym mówić, prawda? I to były wydarzenia z pierwszych, no, ze stron podręczników szkolnych, tak można powiedzieć, prawda?
Ale o większości tych wydarzeń, o których my tu rozmawiamy, to raczej w podręcznikach sobie nie przeczytacie. Myślę, że przy okazji uznania, otrzymania pełnomocnictwa do rozstrzygania wybranych spraw zastrzeżonych dla jurysdykcji biskupa przez proboszcza Pawła ze Starych Juch możemy porozmawiać o tym, jak ta drzewiej jurysdykcja tutaj na Mazurach wyglądała, ta kościelna. Zwłaszcza rok 1490 to jeszcze tak, katolicyzm.
Tak, to na koniec Mazurach. XV wieku. Rok 1490, proboszcz Paweł, Stare Juchy.
To jest ten kościół, który do dziś chyba istnieje, tak?
Znaczy, to nie jest ten budynek, prawda? Ale właśnie, to jest bardzo trafne spostrzeżenie, bo jednak mimo wszystko dowiadujemy się z tej informacji no kilku ważkich, tak sądzę, rzeczy.
Że pod koniec XV wieku w Starych Juchach była parafia.
Właśnie, była parafia.
Spora.
Był proboszcz, na dodatek proboszcz, który miał, zyskał pewne uprawnienia, prawda? O proboszczu Pawle podejrzewam, że nie przeczytamy z pewnością w żadnym podręczniku szkolnym, a podejrzewam, że i w większości
monografii tego
właśnie,
zresztą ja się w ogóle nie spotkałem.
Tak? W ogóle byśmy pewnie o nim, trudno byłoby znaleźć te informacje. Pewnie w jakichś specjalistycznych monografiach osadnictwa na przykład na Warmii i Mazurach, to pewnie tak. To pewnie by się coś znalazło na ten temat. No ale właśnie, dowiadujemy się kilku istotnych spraw. A więc po pierwsze, była parafia pod koniec XV wieku w Starych Juchach, a to znaczy, że Stare Juchy po pierwsze były no, ważną wsią, bo nie w każdej wsi, nie w każdej miejscowości była wówczas parafia.
To chyba raczej rzadkość była, że, no właśnie, że kościoły to raczej budowano rzadkość, gdzieś tam po wsiach.
Bo były w Stradunach, był w
Bajtkowie?
Na pewno w Bajtkowie, w Ełku, no i właśnie. W Starych Juchach, tak? Również był, więc mamy kilka istotnych informacji. Poznajemy proboszcza z imienia i nazwiska, no i dowiadujemy
jeszcze
się.
Jeszcze bym wrócił na chwileczkę do tych Starych Juch. Jeżeli w takiej miejscowości, w takiej wsi był kościół, to znaczy, że ta miejscowość była ważnym ośrodkiem, no, regionalnym.
Tak, to była właśnie z pewnością ważna miejscowość, no i jest do dzisiaj tak, że to jest do dzisiaj miejscowość o statusie gminy, więc to już nam sięga średniowiecza. No i dowiadujemy się też, że przynależała do diecezji warmińskiej, tak? Więc znamy już kilka istotnych spraw, no i wiemy, że właśnie duchowieństwo sprawowało pewną władzę na obszarze, tak, który podlegał jego jurysdykcji. Olsztyn, właśnie Frombork, Braniewo, także jako centra, można powiedzieć, diecezji warmińskiej, te historyczne centra, no były odległe dość, no to była dość spora odległość, jaka dzieliła Stare Juchy od tych centrów władzy diecezji warmińskiej, więc biskup w owym czasie cedował jakąś część swoich uprawnień właśnie na proboszczów. I to jest też tutaj jakby też kolejny aspekt, że to jest jeszcze przed sekularyzacją zakonu krzyżackiego, o której notabene mówiliśmy w ubiegłym tygodniu, prawda? Więc to jest jeszcze 35 lat dokładnie przed tą sekularyzacją i władał zakon krzyżacki. Więc też jako władza, też jako część tej sfery duchownej, prawda?
No właśnie, sądownictwo kościelne. W obecnych czasach ono również funkcjonuje, takie jest prawo kanoniczne i prawo kościelne, z tym, że dotyczy ono głównie duchownych. No tam w sprawach rozwodowych i tak dalej.
Tak, to też świeckich, ale właśnie w tym zakresie tylko...
Bardziej duchownym.
Tak, bardziej
natomiast drzewiej było to zupełnie inaczej, gdyż sądownictwo kościelne rozciągnięte było niejako na świeckie.
No właśnie, więc zakon krzyżacki jako instytucja sprawująca władzę także świecką na tym terenie. I duchowieństwo katolickie, tak, które na tym obszarze sprawowało swoją posługę, było także funkcjonariuszami państwa.
Korporacji
państwa. No tak ten, więc ci ludzie sprawowali nie tylko władzę religijną i sądowniczą w takim zakresie, w jakim mamy to dzisiaj o tym wyobrażenie, ale też właśnie w takich różnych pospolitych, byśmy powiedzieli,
no właśnie,
sprawach.
Co należało do jurysdykcji
rozsądzali
biskupa.
Rozsądzali różne spory pomiędzy ludnością, która te tereny, na tych terenach zamieszkiwała, różne drobniejsze sprawy, tak, bo te poważne sprawy, one były zastrzeżone dla prokuratora krzyżackiego, który miał swoją siedzibę, prawda, w Ełku, tak, na zamku. Więc, a tych spraw zapewne mogło być dużo. Różnych drobnych spraw, tak naprawdę. Bo
czyli jakieś tam sąsiedzkie spory, o miedzę chociażby, tak?
Tak. Dokładnie, takie tego typu sprawy. I tego mogło być rzeczywiście w owym czasie dużo, bo to jest zaledwie kilkadziesiąt lat po tym, gdy na dobre rozpoczęła się kolonizacja tych terenów przez zakon. Tak? To ona się zaczęła tak naprawdę po roku 1422, a więc po traktacie meuneńskim, kiedy ta południowa granica państwa krzyżackiego się ustabilizowała tak naprawdę na kilka kolejnych stuleci i można było zacząć te tereny zasiedlać. Więc upłynęło kilka dziesięcioleci, jak na XV wiek, to nie był zbyt duży, długi okres czasu, więc pewnie różnych niejasności, sporów kompetencyjnych, majątkowych, tego pewnie było niemało. A do tego ten teren był zasiedlony przez ludzi pochodzących z różnych stron.
Tak, bo to byli koloniści z Mazowsza chociażby, czy z terenów
byli
Królestwa Rusini, Polskiego.
Byli to też Rusini. Była też ludność pruska,
która jeszcze
tutaj miała się całkiem nieźle, bo tak naprawdę do XVII wieku potomkowie Prusów żyli
zresztą
na terenie.
Oni nadal tutaj są, tylko po prostu
tylko się wtopili.
Nazwiska inne,
wtopili
tak,
się, prawda,
język
w to społeczeństwo, prawda? Więc tego było sporo i żeby jeszcze sprawa była bardziej skomplikowana, to te prawo, no na przykład Prusowie mieli trochę innym, podlegali przepisom niż nowo przybyli osadnicy, tak? Którzy mieli jakieś inne uprawnienia, więc tego rzeczywiście było w owym czasie sporo i tych problemów.
Czyli
do rozstrzygnięcia było niemało.
Sądownictwo kościelne pełniło w pewnym sensie rolę unifikacyjną tutaj na tym terenie, jeśli chodzi o społeczeństwo, o ludność.
No tak, na pewno. To ten uniwersalizm kościoła w średniowieczu na pewno.
Te dwa systemy równolegle funkcjonowały? Nakładały się na siebie?
No to właśnie była taka...
Sądownictwo świeckie?
To była taka plątanina. To się nieco wyjaśniło po reformacji, tak? Kiedy to stało się jasne, że duchowny był funkcjonariuszem państwowym. Po 1525 roku, tak? A z kolei władca był także jednocześnie głową kościoła, no, który miał charakter państwowy de facto.
No tak, caus religio, tak?
Caus regio eius religio, więc czyje wyznanie tego, czyja władza tego wyznanie w danym państwie, a w średniowieczu właśnie stąd też te wszystkie spory, które się ciągnęły przez całe średniowiecze o inwestyturę i które nie dotyczyły tylko Prus, ale tak naprawdę większej części Europy, a więc spór o inwestyturę, czyli spór o to, kto ma większą władzę, czyja władza jest ważniejsza, czy władza duchowna, czy władza kościoła, czy ta władza właśnie świecka. To był jeden z największych konfliktów politycznych doby średniowiecza.
To jeszcze tak na zakończenie zapytam, jak było z egzekwowaniem wyroków sądów kościelnych? To władza świecka oczywiście egzekwowała.
No tak, tu się
jeżeli proboszcz wydał taki, a nie inny wyrok, i na przykład delikwent się z tym nie zgadzał, no to był zmuszany do...
No tu się pewnie musiano posiłkować w jakiś sposób funkcjonariuszami władzy świeckiej czy duchownej. No właśnie tutaj jest tym, to się zazębiało na siebie, tak, bo urzędnicy krzyżaccy byli zarówno, sprawować zarówno władzę świecką, jak i byli też duchownymi. Więc tutaj to jest trudne do rozstrzygnięcia i dość nieprecyzyjne. Natomiast no te sprawy, które duchowni rozstrzygali, na ogół nie były sprawami poważnymi, więc... Choć z drugiej strony, być może one nie przysparzały aż tylu problemów, choć z drugiej strony można powiedzieć, że często takie drobne sprawy to jest zarzewie poważnych konfliktów sąsiedzkich. To wystarczy tutaj spojrzeć na wiele historii sąsiedztwa, tak, jak to się mogą ludzie kłócić o błahe, nieistotne w gruncie rzeczy.
Czy to sądownictwo kościelne tutaj na Warmii i na Mazurach, ono było jakoś odrębne, różniło się czymś od tego, które funkcjonowało chociażby po sąsiedzku w Królestwie Polskim? Czy to były podobne...
Znaczy, lokalna specyfika...
Czy zależało od lokacji? Czy to było lokowane, czy na przykład coś było lokowane na prawie niemieckim, chełmińskim?
Czy ta lokalna specyfika z pewnością istniała i te przepisy odnoszące się zwłaszcza do osadnictwa, no musiały się nieco różnić, choćby z racji tego, że byli osadnicy właśnie, no, dziś powiedzielibyśmy dzisiaj no, autochtoni, tak, a więc Prusowie, Jadwingowie i ludność napływowa, a więc ludność z Mazowsza, z Rusini, także Niemcy, bo z tamtego kierunku też przybywali osadnicy, więc to prawo się nieco różniło, tak, w zależności od tego, kto skąd pochodził na przykład i w jakim rejonie, w jakim czasie się osiedlał, ale też to prawo osadnicze, tak, bo mamy do czynienia z prawem magdeburskim, z prawem chełmińskim, ono generalnie w Europie Środkowo-Wschodniej co do zasady się mocno nie różniło. Są jakieś lokalne warianty, tak, dostosowania pewnych poszczególnych szczegółowych zapisów, ale co do zasady to, no, to obowiązywało w dużej części Europy Środkowo-Wschodniej, bo przecież cały Śląsk to na przykład jest prawo magdeburskie, jeśli chodzi o lokowanie miast i wsi.
Tutaj u nas na Mazurach to raczej
prawo chełmińskie.
Dziękuję panie Jakubie za dzisiejszą rozmowę, za dzisiejszą gawędę. Rozmawialiśmy sobie troszeczkę o prawie i o starych juchach przy okazji mieszkańców tej przepięknej miejscowości, jednej z najstarszych, zresztą chyba tutaj u nas cieplutko pozdrawiamy. Mazurskie kalendarium, historia pisana wiatrem na taflach jezior. Na dziś to wszystko. Spotykamy się za tydzień o stałej porze. Dr Jakub Knyżewski, Łódzkie Muzeum Historyczne i Tomek Suchocki.
Dziękuję.
Dziękuję.
Mazurskie kalendarium.
Audycja powstała we współpracy z Łódzkim Muzeum Historycznym na podstawie kalendarza Warmii i Mazur autorstwa Wojciecha Kujawskiego.